Witam Was, kochani, ponownie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak się z pewnością spodziewacie, zresztą jak zapowiadałem, będziemy kontynuować temat, który rozpoczęliśmy rano, który Bóg włożył w nasze serca, w nasze umysły. Temat, do którego też zachęcał nas, byśmy w takim wyciszeniu i pochyleniu się nad Bożym Słowem przymierzyli, czy jesteśmy już przyodziani w tą weselną szatę, w tą szatę, o której czytaliśmy dzisiaj między innymi w 22 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jesteśmy zachwyceni tym, że Bóg odnalazł nas w tak przeróżnych i jednocześnie tak strasznych miejscach. Za nic nie chcielibyśmy wrócić tam, gdzie On nas odnalazł. Przypomnijmy sobie, kiedy przypominamy sobie, jak żyliśmy, przypominamy sobie wszystkie te niedogodności, wszystkie te niemiłe, delikatnie mówiąc, rzeczy, które nam towarzyszyły na co dzień. Gdzieś przechodzą ciarki po plecach, gdzieś jakieś dreszcze. Nie. Za nic nie chciałbym tam wrócić. Stamtąd nas Bóg wyrwał. Jego moc, Jego miłość. Uczynił to tak pięknie, a jednocześnie delikatnie. Nieraz. Wprawdzie bolało, nieraz było to pewnego rodzaju dramatem, ale w sumie opłaciło się. Opłaciło się to posłuszeństwo. Opłaciło się to, że daliśmy się zaprosić na tą wspaniałą, weselną ucztę. Myślę, że kiedy nadam temu kazaniu tytuł Weselna Szata, to będzie właściwy tytuł. Będziecie też wiedzieć, o co w tym chodzi. Nie o strojenie się, nie o jakieś, prawda, jakąś pychę życia, jakieś staranie się, by wyglądem nadrobić braki tego czy tamtego w naszym życiu, w naszym charakterze, w naszej duszy. Weselna szata to ta, która dla Boga ma istotne, najwyraźniej bardzo istotne znaczenie. Kiedy mówiliśmy o tym rano, już nie będę powracał do czytania tych samych opisów, tej samej przypowieści, czy z Łukasza, czy z Mateusza, o zaproszeniu na weselną ucztę. Kiedy odmówili ci wielcy, ci ważni, ci, o których wszyscy myśleli, że kto jak kto, ale on to będzie zajmował czołowe miejsce na uczcie królewskiej, na królewskim weselnym przyjęciu. Kiedy oni ich odmówili, gospodarz posłał swoje sługi na opłotki, do zaułku, na place, ulice, tam gdzie bezdomni, tam gdzie chorzy, tam gdzie kulawi, tam gdzie niewidomi, tam gdzie żebracy i inni biedacy. I jak czytamy, przyprowadzono i dobrych, i złych. Zaproszono wszystkich tych, których napotkali. A wśród nich i myśmy byli, ja tam byłem. I przyjęliśmy z radością to zaproszenie. Zdumieni. Weszliśmy do sali weselnej. Zdumieni słuchamy tych pięknych słów skierowanych do nas. Jak ważni, jak cenni. Jak potrzebni jesteśmy w oczach, w sercu naszego Pana, naszego Boga. Jestem już śmieciem poniewieranym przez wiatr na ulicach, placach. Nie jestem jakimś śmieciem wyrzuconym poza margines społeczeństwa. Nie jestem już beznadziejnym przypadkiem siedzącym na odwyku i przerażonym tym, że za kilka dni trzeba będzie opuścić ten przybytek i co dalej. Jak sobie poradzę? Nie jestem już nikim. Jestem zaproszonym. Ale ta przypowieść mówi też o tym, że wielu jest zaproszonych, a niewielu wybranych. I właśnie tam w Ewangelii Mateusza pojawia się problem tej szaty, kiedy król, tak jak to rano nam Bóg pokazał, otwierają się wrota, rozlegają się trąby, fanfary. Wchodzi król. Cieszy się, że sala jest zapełniona, że nie świeci takimi łysinami, jak to czasami w kościele wygląda. Tu pusto, tam pusto, tutaj. Ktoś to porównał jak zboże o zimę na wiosnę. Śniegi zejdą i takie plamy zostają. Prawda? Część ocalała, część wymarzła, część nie wzeszła. Cieszy się, że sala jest pełna. I nagle widzi człowieka nieodzianego w weselną szatę. No bo wielu powie, no bo przecież to taki biedak przyprowadzony prosto z ulicy. Taki, którego nie stać na żadną szatę. Którego nie nauczono, że na tego typu przyjęcie należałoby jakoś się przystroić. Bo to przecież taka, no, ale Bóg go zaprosił i wszystko w porządku. Ale jednak okazuje się, że to nie tak wszystko w porządku, jak nieraz w tym naszym humanitarnym myśleniu uważamy i czasami nawet i głosimy. Pomyślałem sobie, że i dla mnie jest dobry czas, by przyglądnąć się, jak wygląda ta szata, w której oczekuję na otwarcie królewskich drzwi, na dźwięk trąb, fanfar, na przyjście króla. Jestem wśród tych zaproszonych. To nie ulega wątpliwości. 21 z hakiem. Bóg zaprosił mnie. Odnalazł mnie tam na odwykówce. I zaprosił mnie. I ochoczo, radośnie. Opowiadałem wam, jak wybiegłem na to zaproszenie w czasie dni upamiętania w Ustroniu, jak krzesła się przewracały, przepychałem się do przodu, żeby się, tak powiem, brzydko załapać na tę cudowną Bożą łaskę, na tą cudowną Bożą ofertę. Kaznodzieja wołał, kto chce skorzystać z tej wolności, kto chce zmienić swoje życie, kto chce przyjąć zaproszenie, które dzisiaj Jezus Chrystus wysyła do nas. Ja. Tak wielu nas wybiegło wtedy. Do zwykówki przyjechało nas 12. Nie wiem dziś, co z pozostałymi 11. Ale 11 nas zostało wówczas zaproszonych. Czy mogę już sobie z takim pełnym pokojem, spokojem powiedzieć, no, ja już jestem nie tylko zaproszony, ale wybrany. Jestem przecież dzisiaj pastorem. Prowadzę wspólnotę, dom Łazarza. Bóg pozwala mi robić o wiele więcej niż oczekiwałem, że mi pozwoli. Prosiłem, Panie, pozwól mi gdzieś tam w kąciku, w kościele, tak już doczekać końca tej pielgrzymki po tym strasznym, niedobrym świecie. Pozwól mi, jeżeli jesteś tak łaskawy, na nowo odbudować relacje z moimi dziećmi. Może na coś się im przydam. Może pozwolisz mi bawić wnuki. Nie chciałbym być dla nich ciężarem, ale jeżeli pozwolisz, by te relacje zostały odbudowane, to mi już w zupełności wystarczy. Nie będę samotnym, odrzuconym, oskarżanym o wszelkie zło, choć zdaję sobie sprawę, jak wiele złego narobiłem. Ale to Boża łaska sprawia, że tacy jak ja mogą na powrót cieszyć się dziećmi, wnukami. Panie, byle tylko gdzieś tam w kąciku w kościele dotrwać. Bóg miał nieco, w cudzysłowie, inny plan. Nie pozwolił mi długo siedzieć w kącie, choć prosiłem go, że już nie chcę żadnych związków, żadnych kobiet więcej. Na mojej drodze Bóg postawił ilonkę. No i skończył się ten święty spokój. I dzięki Bogu, że się skończył.
Dzięki Bogu.
Dzięki Bogu.
Że się skończył.
Mógłbym po tych 20 latach, w tym roku mamy 20-lecie naszego ślubu i to będzie 21 lat mojej trzeźwości, mojej wolności, którą zawdzięczam Chrystusowi. Mógłbym po tym czasie powiedzieć, że nie tylko moje zaproszenie, ale również moje powołanie zostało w pełni potwierdzone. Mam takie specjalne zaproszenie, niczym złota karta kredytowa, niczym złoty bilet wstępu poza kolejnością. Ale tymczasem, kiedy rano mówiłem wam o tej weselnej szacie, o tej smutnej historii, że wśród tych dobrych i złych, którzy czekali na przyjście króla, jeden się znalazł, który tej szaty jakoś nie zmienił. Wszyscy inni wykorzystali ten czas oczekiwania na przyjście króla. Dobrze go wykorzystali. Nie zmarnowali tego czasu. Nie łazili tam i z powrotem w kółko w tych swoich śmierdzących, gnijących, odrażających łachmanach, ale wykorzystali czas. Zostali przystrojeni w weselne szaty. Król popatrzył na nich z radością. Nie, na zasadzie, no dobrze, no niech będzie, no. Gdzie miał tu siedzieć ten, który właśnie orze pole swoimi wołami, ale no, ale niech będzie, już możesz być ty. Bóg popatrzył na nich z zachwytem. Bóg sam siebie nazywa Bogiem wdów i sierot. Bóg sam siebie nazywa Bogiem ubogich. Przyszedł do tych, którzy się źle mają. Nie potrzebują zdrowi lekarza. To już oczywiście temat na zupełnie inne kazanie. Ale to, w jakim stanie byliśmy, gdzie byliśmy i jacy byliśmy, sprawiło, że Boże serce pękało na mój widok, że Bóg tak jak nie mógł dłużej patrzeć na niedolę swojego ludu w Egipcie. Tak i teraz, w tym Egipcie, który nas otacza, nie mógł już dłużej patrzeć na Twoją, moją niedolę. I zaprosił. I podał rękę i wyprowadził. I oto jesteśmy tutaj. Czy wszyscy już przebrani, czy już wszyscy wystrojeni tak, jak by wyglądać należało? Czy rozumiesz wartość tego zaproszenia? Czy pycha życia, która towarzyszyła nam dotychczas? Ja wiem, jaki byłem pyszny przez te 46 lat. Ja wiem, jaki byłem zadufany w sobie, jaki zachwycony nieraz sobą. A im więcej wypiłem, tym bardziej sobą byłem zachwycony. Kochałem ten stan, kiedy mi wszyscy podziwiali. Ten to ma łeb, ten to potrafi wypić. Ten to jak stawia innym, to stawia. Ten to ma gest. Ten to jest dusza towarzystwa. Ten to potrafi się bawić. Ten to ma pomysły na... I tak dalej. O, jak kochałem ten stan. I nagle apostoł Paweł w liście do Efezjan. A tak naprawdę to dzisiaj w liście do nas. Do Nowogrodzian. Na Nowogródzkiej. Do tych z Koprowej. Też o was pamięta. Nieustannie. Pisze tak. Efezjan 4 rozdział od 17 wersetu. To więc mówię i nalegam w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie. Próżni w swych dążeniach, pokrętni w swych pomysłach, dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która ich zaślepia, i przez niewrażliwość ich serca. Wyzbyli się oni uczuć i chciwie gonią za rozpustą oraz wszelką nieczystością. Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa, bo przecież to Jego usłyszeliście i w Nim was pouczono, jako że prawda jest w Jezusie. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. To zmiana szaty. To zmiana charakteru, to zmiana sposobu patrzenia, myślenia. To zmiana relacji, zmiana wartości. Zmiana dokładnie wszystkiego. Nic z tego starego, nic z tego, w czym żyliśmy do tej pory, w czym chodziliśmy, jak chodziliśmy, nie może mieć już miejsca. Pastor Jurek wspomniał na początku nabożeństwa o przebaczeniu tych grzechów nieumyślnych, o nieświadomości, że żyliśmy w nieświadomości. Popełnialiśmy rzeczy straszne, ale byliśmy nieświadomi, że to Boga obraża. W ogóle nie byliśmy świadomi, że jakikolwiek Bóg interesuje się nami, jakikolwiek Bóg może czuć się urażony tym, że ja tak czy inaczej postępuję. Przypominamy wam, mówiłem też chyba o tym tydzień temu, kiedy mówiłem o ukrytej wartości, Przypominamy, że wszystkie ofiary w Starym Testamencie składane za grzechy dotyczyły grzechów nieumyślnych. Miasta schronienia były dla miejscem bezpiecznego życia, bez konsekwencji, bez ponoszenia kary za popełnioną zbrodnię, dla tych, którzy zbrodnię, zabójstwo popełnili nieumyślnie. Ale jeżeli świadomie takie rzeczy robimy, jeżeli sobie z premedytacją planujemy grzeszenie, jeżeli ustawiamy sobie tak harmonogram dnia, tygodnia, by znaleźć w tym taki dobry czas na żeby pogrzeszyć i to dosyta, to czy to jest właśnie dążenie do zewleczenia z siebie, zdarcia z siebie tego starego człowieka? Trochę tak, jakbyś na tą starą, śmierdzącą szatę ubrał jakiś elegancki garnitur, prawda? No teraz to już jestem gość. A cuchnie na odległość alkoholem, dymem, grzechem. Żadne perfumy nie pomogą. Do tego fragmentu listu do Efezjan, do kolejnych wersetów, jeszcze dzisiaj wrócimy. Nasz Bóg przyprowadził, nasz Bóg odnalazł, uratował z naprawdę wielkiej biedy, z wielkiej niedoli. Gdzie jak gdzie, ale w naszym Kościele spotykamy przede wszystkim takich, którzy tylko dzięki Bożej łasce się tutaj znaleźli. Tylko dzięki Bożej łasce przeżyli do dzisiaj, przetrwali te straszne lata życia w Egipcie, te straszne lata, może nawet i nieświadomego, a może nawet przede wszystkim nieświadomego tarzania się w grzechu. Ale doświadczyliśmy Bożej łaski, o której też mówiłem tydzień temu. I oto jesteśmy tutaj. Każdy z nas. Ja pamiętam na początku, jak zaczynaliśmy służbę z Ilonką, wielokrotnie wsłuchiwaliśmy się w opowieści bezdomnych o losach, jakie były ich udziałem przez wcześniejsze lata życia. Tragedia za tragedią, rozpacz za rozpaczą. Nie mogliśmy chodzić wśród was z jakimś bananem na przyklejonym do buzi. Dobrze jest, tacy jest. Co spojrzeliśmy na kogoś, wiedzieliśmy, jakie straszne rzeczy przeszedł. Dziewczyna, która padała, jak była na melinie przypalana papierosami przez tych, którzy tam sobie na niej używali. Chłopak, którego matka odprowadzała do domu dziecka. A on płakał: mamusiu, nie zostawiaj mnie. Jak wiele takich tragedii, takich nieszczęść. Ile chorób, ile kalectwa. To wszystko nie tylko sprawia ból, ale też bardzo często jakby, trudno mi to opowiedzieć, ale jakby dodaje nam, nie gniewajcie się, ale dodaje nam wartości, że skoro takie rzeczy przeszliśmy, to w oczach Boga my już jesteśmy ho, ho, ho i jeszcze trochę. I teraz rozglądamy się wokół i mówimy, patrzymy, nikt z was nie przeżył takiej gehenny jak ja. Nikt z was nie przeżył takiego bólu. Nikt z was nie przeżył takich cierpień, takiej strasznej choroby jak ja. Co wy wiecie o cierpieniach? Co wy wiecie o bólu? Co wy wiecie o odrzuceniu? Taka postawa bardzo często prowadzi nas, że do własnego osądu, do własnej oceny, samooceny. Ja to już jestem w tej weselnej szacie. Skoro mnie Bóg takiego biednego, poranionego, pobitego, schorowanego inwalidę zaprosił na ucztę, to już wszystko w porządku. Wcale nie muszę się przebierać w jakąkolwiek inną szatę. Ale zobacz to, co Paweł pisał do Efezjan. Ciągle dotyczy i ciebie, i mnie. Ciągle są w nas te rzeczy rodem z Egiptu. Ciągle jest w nas to próżne postępowanie, próżne dążenia. Ciągle są pokrętne pomysły. Ciągle są rzeczy, które świadczą o życiu z dala od Boga. Mimo, że jestem w sali weselnej, jestem w kościele, gdzie za chwilę otworzą się złote wrota, zabrzmią trąby anielskie i Król Królów, Pan Panów przyjdzie po swoją oblubienicę, po swój kościół. A więc Bóg zdaje sobie sprawę z tego, ile już do tej pory wycierpiałeś. To bardzo często to, że już nie mógł dłużej patrzeć na twoje cierpienia, sprawiło, że upomniał się o ciebie i to nieraz dramatycznie. Ja spadłem po pijanemu z tego mojego wysokiego tronu, z tego mojego samouwielbienia i samozadowolenia i z zachwytu, jaki ja to jestem wspaniały. Spadłem na pysk dosłownie. Wylądowałem na zwykłówce i tam mnie odnalazł. Nieraz temu twojemu uratowaniu towarzyszyły dramatyczne wydarzenia. Są tacy, którzy nawrócili się w więzieniu. Czy nie dało się jakoś inaczej? Czy nie mogło się to stać jeszcze zaraz po pierwszej komunii na przykład? Kiedy jeszcze nie miałeś pomysłów na grzeszne, bezbożne życie? Wybraliśmy, jak wybraliśmy. Ja też byłem wśród tych pobożnych dzieci, które przyjmowały sakramenty, a potem odrzuciłem wszystko, co Boga dotyczyło, co z Bogiem się wiązało. Zacząłem bezbożne życie i dziękuję Bogu, że nie uchronił mnie w tym bezbożnym życiu przed alkoholizmem, nie uchronił mnie przed strasznymi konsekwencjami też tego alkoholizmu, również jeżeli chodzi o moje zdrowie. Że pozwolił, że lecąc na głowę z tego wysokiego tronu, wylądowałem prawie na dnie. Takie zresztą moje było wyobrażenie na temat odwykówki. Jeżeli tam się znajdę, to już jestem na dnie. Już niżej upaść się nie da. Bałem się tego, żeby tam się nie znaleźć. Utożsamiałem tych, którzy tam się znaleźli, już z najgorszymi pijakami, alkoholikami, jakich ta Matka Ziemia nosiła. I nagle znalazłem się wśród nich. I nagle zrozumiałem, że w niczym nie jestem od nich lepszy. Nagle zobaczyłem, że jestem nawet gorszy od wielu spośród nich. Nagle się zorientowałem, że jestem tam traktowany tak, no, tacy, dobrze, dobrze, a potem jak się dowiedziałem już po 2 latach, miałem już w kartotekę wpisane, że jestem przypadkiem beznadziejnym, że takiemu jak ja pomóc się nie da. On się już nie zmieni. Jego już nic nie uratuje. Po prostu nie warto tracić czasu na takiego. I kiedy chciałem rozmawiać z terapeutami, bo akurat ktoś tam miał dyżur, ja ten, już nie mam czasu, dzisiaj muszę najpierw z tym, a to, a tamto, że myślę, co mnie tak zbywają? Co tak nie chcą? Albo ja już jestem taki uleczony, że rzeczywiście, albo... Przeszliśmy przez wiele różnorakich cierpień. Nie śmiem nawet porównywać moich cierpień, moich chorób, moich rodzinnych dramatów z tym, co wielu z was przeszło. Czy te cierpienia, te dramaty, te trudne wydarzenia, trudne do zrozumienia wydarzenia z naszego życia były konieczne? Czy bez nich przyjęlibyśmy zaproszenie na ucztę weselną? Czy gdybym ja nie wylądował tam, gdzie wylądowałem, ktokolwiek zdołałby mnie przekonać, że warto pójść za Jezusem? Że warto zedrzeć, zrzucić z siebie tego starego człowieka? Czy jakiegoś kazania na temat szaty weselnej nie potraktowałbym jak taka gadka szmatka, mów tam, że chudce tam chudce, to nieraz mówiłem. Leżałem w szpitalu z obustronnym ropnym zapaleniem płuc. Kto miał zapalenie płuc, to wie, jaki to ból. Nie sposób się nawet ruszyć, nie sposób się obrócić. Przez ponad tydzień, gdzieś w 10 dni, nie zdołali mi zrobić EKG, bo nie byłem w stanie ani się podnieść, ani położyć na boku. Pozwolić, że my tymi pasami nam powiązywali, tymi elektrodami poobklejali. To było zbyt bolesne. Dostałem wtedy list od Grażynki, mojej bratowej. Otworzyłem parę słów i werset. Parę słów i werset. Druga strona, więcej wersetów niż słów od niej do mnie napisanych. Patrzę na koniec, znowu same wersety. Euro. 6 czy 8 stron, w większości wersetów. Myślę, że przeczytałem to. A po co? A na co? A to już wtedy było zaproszenie na ucztę weselną. A to już wtedy było zaproszenie, bym odpowiedział na słowa Jezusa Chrystusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, spracowani jesteście. Tak jakby nie do mnie mówił, tak jakby ten list był zaadresowany do kogoś zupełnie innego. Ile tych cierpień czasami trzeba przejść, żeby przyjść do Boga szczerze, by również wezwanie, zaproszenie do zdarcia z siebie tego starego człowieka, tej starej szaty, przyjąć z powagą, bogobojnością, a nie zastanawiać się, po co, a na co. To przez to przeszliście. Na pewno u wielu wywołało takie też myślenie o niesprawiedliwości, o krzywdzie, o tym, że nie zasłużyłem sobie na taki zły los, nie zasłużyłem sobie na takie traktowanie, na takie cierpienie, że może coś nie coś tam było nie tak w moim życiu, ale przecież nie ja sam. Ten chłopak, który płakał, mamusiu, nie zostawiaj mnie. Nie miał sobie nic do zarzucenia. On chciał po prostu być przy mamie. Był, jaki był. A to, że mamę dorwała bieda, nędza, alkohol czy inne sprawy, to przecież nie jego wina. Ilu z was ma do dzisiaj jeszcze takie poczucie niesprawiedliwości, krzywdy? A tu mi jeszcze mówią o jakimś zdzieraniu z siebie starego człowieka, przebieraniu się w jakąś weselną szatę po tylu cierpieniach, po tylu takim bólu, jaki przeżyłem? Nie wiem dlaczego, ale właśnie w tym dniu, kiedy chciałem dzisiaj takie, ponieważ od rana mi składacie życzenia urodzinowe, prezenty dostaję, podobno jeszcze nawet i tort będzie po nabożeństwie. Chciałem takie trochę urodzinowe kazanie wygłosić, taki trochę pełne osobistych refleksji. Ale Bóg skierował mnie do księgi Hioba. Bynajmniej nie urodzinowej księgi, bynajmniej nie do tematu, który zdawałoby się pasuje do urodzinowych refleksji. Ale kiedy pochyliłem się nad tą księgą, już nad kluczem do Biblii, zobaczyłem, że ta poranna zachęta, to poranne wołanie, by przebrać nasze szaty, by być gotowym na to, że lada chwila, lada moment, te drzwi sali weselnej się otworzą, zabrzmią fanfary. To wezwanie, byśmy dzisiejszy dzień spędzili nad taką refleksją. Mimo moich wyobrażeń pasuje do Hiobowych refleksji. I pasuje, co o wiele ważniejsze, do tego, co nieraz w naszych sercach powoduje właśnie takie poczucie krzywdy, niesprawiedliwości. Odczep się ode mnie, dość już złego w życiu doświadczyłem. Więcej nie przyjdę do tego kościoła, bo tu ciągle o grzechu mówią, a ja chciałbym słuchać o sukcesach, profitach, zwycięstwach i tak dalej. Sytuację Hioba wszyscy dobrze znacie. Może nie do końca rozumiemy, dlaczego do tego wszystkiego doszło. Dlaczego właśnie taką drogą go Bóg poprowadził. I Hiob też tego nie był w stanie zrozumieć, nie był w stanie pojąć. Ale wiecie, ta księga prawdopodobnie najstarsza księga Biblii jest pod każdym względem niezwykłą. Luther uważał ją za najpiękniejszą księgę Biblii. Została napisana, powstała gdzieś w czasach Abrahama, na tych terenach, gdzie też Abraham wędrował. Jakie było pojęcie ówczesnych nabożnych, pobożnych mieszkańców, jeszcze nawet Żydami nie można ich za bardzo nazywać. Jakie było pojęcie o Bogu? Jakie było pojęcie o wieczności? Z tej księgi wynika, że tak naprawdę to wiedzieli tylko, że gdzieś po śmierci dusze wszystkich idą do Szeolu, gdzie są niczym cienie. Dusze wszystkich. Nie tylko dobrych i nie tylko złych. Nie tylko tych dobrych i tych pobożnych, ale także i złych i tych niepobożnych. A więc skoro tak jest, a Bóg jest sprawiedliwy, to wszelkie karanie, wszelka Boża sprawiedliwość winny objawić się tutaj, na tej ziemi, w czasie tego życia. A tu nie zawsze tak pasowało, a już w sytuacji Hioba zupełnie nie pasowało. Ten człowiek naprawdę dokładał wszelkich starań, żeby było wszystko po Bożemu. Bóg, choćby ze słów samego Boga, wynika, że Bogu się podobało to, jak on żyje, jaki jest jego charakter, jaka bogobojność towarzyszy mu każdego dnia. Nic zarzucić, a jednak Bóg dozwala na tak straszne cierpienia, na tak straszne straty, na przeżycia, że są próbą, można by przypuszczać, ponad ludzkie siły. Żydzi, rozważając tą księgę, dochodzą do wniosku, bo też nie są w stanie zrozumieć, dlaczego Bóg dopuścił tak prawemu, bogobojnemu człowiekowi, żeby jego życie zamieniło się w taki koszmar. Żydzi dochodzą do wniosku, że nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy grzechem a cierpieniem w tym życiu. Że Bóg zezwala na wszelkie cierpienie, że możemy nigdy nie poznać powodu. Czasami samo cierpienie stanowi karę, ale nawet jeżeli tak nie jest, może jest celowe, chociaż nie znamy kompletnie jego powodu, nie znamy jego przyczyny. I Żydzi twierdzą też, że gdyby grzech i cierpienie były ze sobą bezpośrednio związane, znaczy, żeby gdyby cierpienie było konsekwencją, zawsze konsekwencją grzechu, to bylibyśmy zmuszeni do pobożności i to z takich czysto egoistycznych przyczyn. Miłość do Boga, miłość do bliźniego winny być czyste, bezinteresowne. A jeżeli ja będę unikał grzechu nie z powodu miłości do Boga, ale z powodu przestrachu przed cierpieniem, no to już będą egoistyczne pobudki i nie będzie to miało żadnej wartości. No i bądź tu mądry i pisz wiersze, jak to często mówimy. Zrozum tą co tu się właściwie dzieje. Tak wielu z nas dzisiaj, ja sam tak myślałem, sam tak próbowałem dojść do jakichś mądrych wniosków i widzę, jak bezbożnikom się powodzi. Widzę, jak ci, którzy dokładają wielu starań, by żyć dobrym życiem, klepią biedę, przechodzą przez choroby, dopadają ich jakieś alergie, jakieś niezrozumiałe cierpienie, czy to kara, czy to po prostu coś, z czym Bóg nie ma nic wspólnego i co wiadomo, Bóg to w tym palcu nie maczał. Bóg, a cierpienie to zupełnie odrębne sprawy i nie próbuj nawet tak mówić. Jak pochylić się nad chorym, jak mówić mu o Bożej łasce, kiedy gdzieś tam z tyłu głowy diabeł puka i mówi, ale nagrzeszył, ale nawalił. Może ty nie wiesz, ale Bóg wie. Ile razy ktoś mówi, no choroba przyszła. W imieniu Jezusa ogłaszamy zdrowie. Ta choroba nie ucieka. Po wielu takich nakładaniach rąk, namaszczaniach olejem, po wielu modlitwach, wielu tysięcy braci i sióstr, choroba dalej jest. Opadają ręce i przychodzi myśl. Bóg zesłał na niego tą chorobę. Idą go jak ten twój katar, te twoje problemy z uszami cię dopadały, wracały. Nie miałeś takich myśli? Musiałam nagrzeszyć? Musiałam coś zawalić? Coś musi być nie tak, skoro tu się modlą, a tu dalej problem jest? Najlepiej by było tak właśnie po żydowsku. Oddzielić te sprawy. Choroby chorobami, a Bóg Bogiem. Cierpienia cierpieniami, ale przecież tam otrzymamy nowe ciała i będziemy hasać niczym szaleńki po niebiańskich pastwiskach. Nie przejmować się, czy chodzę o kuli, czy mam jedną nogę, czy dwie. Czy może nie mam w ogóle? Jak wiecie, jak chory, ktoś jest chory, przewlekle chory, to przechodzi takie fazy, zupełnie jak Hiob w tych swoich tutaj zmaganiach. Przychodzi nadzieja, przychodzi taka radość, będę uzdrowiony, będzie dobrze, wszystko w porządku. A potem nagle taki zjazd w dół, w stronę depresji, w stronę zwątpienia. No ja już chyba umrę. Mnie już nic nie pomoże. Dla mnie już nie ma żadnego ratunku. Hiob, wysłuchując swoich przyjaciół, ich osądów, ich pomysłów na to, jaki jest Bóg, kilkakrotnie odpowiadał właśnie takim atakiem nadziei, takim atakiem dobrych myśli. Ale przecież Bóg jest sprawiedliwy. On nie dopuści do takich rzeczy. I chwila, moment, parę kartek dalej i chłop mówi, nie chce mi się już żyć. Opadła mnie ochota. Ucieszył się, że przyjaciele przyszli. A zaraz przeklina dzień swoich narodzin. Mówi o dobrym, sprawiedliwym Bogu. A za chwilę wprost przeciwnie. O krzywdzie. Pozywa Boga na sąd. Przekonany, że racja jest po jego stronie. A potem z jaką ulgą, jaką pogodą, pokojem w sercu mówi: do tej pory znałem cię jedynie ze słyszenia. On to mówi jeszcze, kiedy cierpienia trwają. Kiedy w sferze materialnej nic się nie zmieniło, ale tam fali licho tą sferę materialną. Trudno. Jak na początku sam stwierdził, Bóg dał, Bóg wziął. Ale największe cierpienia są tu. Tu. Bóg mnie odrzucił. Bóg mnie nie kocha. Bóg mnie karze. Bóg wie o mnie coś, czego ja nie wiem. Dlaczego tak się stało? Dlaczego? Boże. Za co? Nie mam pojęcia za co. Tu były prawdziwe cierpienia. My tak po grecku, po żydowsku trochę reagujemy na te cierpienia, na te nieszczęścia, na te trudności, które się pojawiają w naszym życiu. A jak na to powinniśmy popatrzeć jako chrześcijanie? Hiob znał Boga z natury. Podziwiał piękno Bożego stworzenia. Podziwiał wielkie rzeczy, jakie On uczynił we wszechświecie. Wiedział, że jest wszechpotężny, wszechmocny. Że jest dobry. To wszystko, co Bóg uczynił, jest dobre. I dobre rzeczy spotykały Hioba i wszystko było porządnie, w porządku. Ale nie znał go jako Boga łaski. Nie znał go jako Boga łaski. Dopiero krzyż Jezusa Chrystusa nadaje ludzkiemu cierpieniu zupełnie inną wartość. Za czasów Hioba, za naszego starego też życia, cierpienie było jakby oskarżaniem Boga. Cierpienie było jakby zaprzeczaniem Bożej miłości, Bożej łaski. To ma być łaskawy Bóg, który pozwolił, żeby się w moim życiu to czy tamto wydarzyło? To ma być łaskawy, dobry Bóg, który pozwolił, żeby zezwolił na Holokaust, na zabijanie dzieci, na nędzę, na niesprawiedliwość? To ma być dobry Bóg? Ale kiedy patrzymy na krzyż Jezusa Chrystusa, to możemy powiedzieć śmiało, że Hiob jest właśnie taką zapowiedzią, typem, zapowiedzią tego, który cierpiał niewinnie na krzyżu wiele, wiele wieków później. Jezus był człowiekiem sprawiedliwym. Nigdy żadnego grzechu nie popełnił, a cierpiał wśród grzeszników, jak grzesznik. Do przestępców został zaliczony, a nigdy żadnego przestępstwa przecież nie popełnił. To dzięki krzyżowi Jezusa Chrystusa możemy zrozumieć, że Bóg może każdą sytuację związaną z cierpieniem wykorzystać dla naszego dobra. Bo Jezus cierpiał, Jezus umarł dla naszego dobra. Szatan, Bóg zezwolił na to, by szatan doprowadził Jezusa do tego miejsca śmierci. I to strasznej śmierci. Tak jak w Księdze Hioba pozwolił szatanowi dotknąć najpierw majątku, a potem również i ciała Hioba. Tak tu zezwolił szatanowi, by doprowadził jego syna do tego strasznego miejsca cierpienia. Ale ta sytuacja została wykorzystana. To wszystko stało się dla naszego uratowania, dla naszego dobra. Każde cierpienie, jakie się pojawiło, może Bóg wykorzystać dla naszego dobra. I tak popatrzmy na to. Ulubiona stara pieśń Idonki. Im większy ból, tym bliżej Bóg. Nie patrzcie nigdy na cierpienie jako na dopust Boży na zasadzie Bóg mnie karze, Bóg się nade mną znęca, Bóg mnie nie kocha, Bóg o mnie zapomniał, Bóg mnie odrzucił. On z każdego takiego cierpienia może wyprowadzić dobro, wielkie dobro, wielki ratunek dla każdego z nas. Amen. Amen. I wszyscy tu kiwają głowami, widzę prawie. Wiecie, tak dużo wiecie na ten temat. To tą drogą zostaliście zaproszeni, przyprowadzeni do Bożego Kościoła. Przez ten wasz ból, przez tą niesprawiedliwość, przez tą krzywdę. Jezus, Boży Syn, w tym swoim strasznym cierpieniu zupełnie tak samo jak Hiob wołał z krzyża. Dlaczego? Ojcze, dlaczego? Tak jakby w tym bólu, cierpieniu zapomniał, dlaczego to wszystko się dzieje. Przecież znał swoje przeznaczenie, przecież wiedział, dlaczego do tego doszło, a w bólu wołał: Ojcze, Ojcze, dlaczego mnie opuściłeś? Tak jak Hiob w cierpieniu. Dlaczego? Ty też może nieraz wołasz, wołałeś, może i będziesz wołał. Dlaczego? Każde cierpienie Bóg ma moc obrócić w dobro. Jego myśli o tobie, o mnie, to myśli o pokoju, a nie o niedoli. A więc, kiedy on zezwala na to, by takie rzeczy się działy w twoim, moim życiu, to myśli już o zwycięstwie. Myśli o zmartwychwstaniu. My, jako chrześcijanie, wiemy również, że istnieje życie po śmierci. Nasze marzenia, pragnienia, oczekiwania nie kończą się w Szeolu, gdzie będziemy jako cienie. Ale liczymy, jesteśmy pewni czegoś o wiele, o wiele, o wiele więcej. Czy to nie pozwala nam o wiele łatwiej znosić również te niedogodności? Tu, teraz. Czy to nie powinno wzmacniać też naszej nadziei, że przecież Bóg wie, co robi, że opowiadałem wam o żonie misjonarza Hudsona, który ewangelizował ze swoją żoną i rodziną całe środkowe Chiny. I ta żona w wieku 90 parę lat oślepła i zapadła na jakąś chorobę wyjątkowo bolesną. Cierpiała. I ktoś jej spytał, dlaczego Bóg ci to robi? Przecież ty tyle zrobiłeś dla Niego. Ona się uśmiechnęła i powiedziała, on tylko dokonuje takiej ostatecznej korekty. Nie? To tylko ostateczna korekta. Dzięki Bogu za te korekty. Nawet jak były bolesne, które ja przeżyłem przez te 66 lat. Dzięki Bogu, że Bóg, litując się nade mną, zezwolił na to, bym go poznał takim, jaki on jest naprawdę, a nie taki, jak sobie wyobrażałem, że on jest. Nadzieja zmartwychwstania to dla każdego z nas nadzieja, że wreszcie zapanuje sprawiedliwość taka, jak należy. Że już nie będzie ludzkiej krzywdy. Nie będzie złego traktowania. Nie będzie wzajemnego okradania się, oszukiwania, okłamywania. Bo zapanuje zupełnie inna, nowa rzeczywistość. W którymś z greckich tłumaczeń księgi Hioba dodano werset, który brzmi: napisano, że zostanie wskrzeszony Hiob razem z tymi, których wzbudzi Pan. Bo bez nadziei zmartwychwstania, bez nadziei na to, że przyjdzie sprawiedliwy Pan i będzie sądził żywych i umarłych według uczynków, według tego, co popełnili, że Jezus wszystkich grzeszników i sprawiedliwych, którzy staną przed Jego stronem jednych wynagrodzi, drugim wskaże drogę zupełnie gdzie indziej. Ale wreszcie zapanuje sprawiedliwość. Bez nadziei sprawiedliwego życia wiecznego, znoszenie tu cierpień, znoszenie tu tych niedogodności, tych przeciwności, ta walka, te zmagania, nie miałyby sensu. Nieraz myśl, mogłoby się to skończyć. Ale może nie kończy się dlatego, że jeszcze coś jest w tobie, we mnie do poprawienia, do skorygowania. Jeszcze w tej szacie weselnej są jakieś dziury, czy jakieś plamy, które sprawiają, że moja obecność na tej uczcie weselnej byłaby niemiła z wielu względów dla Boga. Tak jak obiecałem, ciąg dalszy listu do Efezjan. Czwarty rozdział od 25 wersetu. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteśmy przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. I nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie. I raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre dla zbudowania w potrzebie. Tak, by na słuchających mogła spływać łaska. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz, gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem. podobnie jak wam, Bóg przebaczył w Chrystusie. Jak obiecałem, rano pora na wezwanie. Mieliśmy dzisiaj dzień takich właśnie refleksji. Jak wygląda moja szata? Zostałem zaproszony, nie ulega wątpliwości. Ale czy będę wśród tego nielicznego grona wybranych? Wielu jest zaproszonych, niewielu wybranych. Paweł bardzo wyraziście pisze, co mamy z siebie zrzucić, czego nie czynić, czego pozbyć się i nigdy do tego nie wracać. Pisze, jacy mamy być dla siebie nawzajem, bo to świadczy o tym, że rzeczywiście moja szata to już zupełnie inna szata. Mój wygląd, nie tylko fizyczny, jak tutaj ktoś to nazwał, higienicznie opracowani, to my wszyscy jesteśmy. Ale jak to wygląda wewnątrz, relacje nasze wzajemne, po tych relacjach poznajemy. Samotnicy, ci, którzy się izolują, ci, którzy nie chcą mieć z nami wiele wspólnego, mają problemy, ale po to tu jesteśmy, by sobie w tych problemach nawzajem pomagać, by pomagać się przystroić w tą nową, weselną szatę. Czas wezwania do modlitwy. Proszę starszych zborów, wejdźcie do przodu. Będziemy się modlić o tych, którzy zdali sobie sprawę, że jeszcze coś jest do zrobienia, coś jest do zrzucenia z siebie, by dołączyć do grona wybranych. Nie tylko w tym tłumie kupo mości panowie, wszyscy zaproszeni, dobra jest, ale przyjrzeć się sobie w tym lustrze Bożego Słowa i nie ignorować, nie zostawiać tego, co jest jeszcze do zrobienia i we mnie, i w tobie. Niech nam dobry Bóg w tym dopomoże. Amen.